personel prosił, żeby szefie jakoś tak w 10 słowach, jakby szef mógł zareklamować. Proszę bardzo, u mnie jest uroczo, pysznie, przepięknie, ślicznie, wesoło, mądrze i ładnie pachnie. Towar wybitny. Cejrowski.com/sklep.
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A gdzie pan jest, gdyż w tle słyszę, coś huczy lekko?
Wylądowałem w Pradze czeskiej i teraz jestem w taksówce, jadę do centrum tego pięknego miasta. Byłeś kiedyś w Pradze?
W Pradze czeskiej, a nie na Pradze czeskiej. To w Pradze byłem? Czy ja byłem w Pradze? Nie pamiętam, czy byłem, bo nie wiem, czy to są obrazki takie. Po jakimś tam moście ludzie chodzą, piwo piją, jest ogólnie ładnie, gdyż postanowili chronić swój kraj, kiedy Hitler szalał w Europie w taki sposób, że się położyli na plecach jak pies pobity i powiedzieli: rób mi co chcesz mi robić, poddaję się. To jest jedna z koncepcji. Francuzi zrobili to samo i ocalili Paryż, a Polak z kolei wolał podejście honorowe i rozjechali nam kraj na kawałki. W związku z tym nie raz i nie dwa. Więc to miasto, o którym mówisz, że jest piękne i tak dalej, to ono jest piękne nie bez powodu. No, Czesi wybrali realpolitik w takim stylu i ja wcale nawet tego nie oceniam, bo to już się stało, nie mam co tam oceniać tego. No to są dwa podejścia do tego samego zagadnienia. Jak jesteś w konfrontacji z bardzo wielkim, to masz dwa wyjścia. Albo się położyć, albo się postawić. No i Czesi z Francuzami wybierają postawę położyć. A Polacy postawić.
A Wojciech Cejrowski, ponieważ jest Polakiem, też by się postawił.
No w zasadzie taki mam odruch we wszystkich sprawach, żeby się postawić, żeby nie kłaść uszu po sobie, tylko żeby się przynajmniej spróbować postawić. Ale zanim się człowiek postawi, to jakieś narzędzia powinien mieć w ręku i przynajmniej szansę niewielką, ale na zwycięstwo albo na ogranie przeciwnika, bo często jest tak, że słaby wygrywa w polityce. Słaby, bo ma w zanadrzu coś lepszego. No to na Ukrainie mamy te drony, które pokonują czołgi. Polska idzie w czołgi. Natomiast może trzeba iść w bazuki, a nie w czołgi. No i wtedy słabszy ma szansę wygrać. Musisz mieć jakieś karty w ręku, jak się stawiasz, bo jak nie masz kompletnie żadnych szans, to może lepiej się położyć i przeczekać, a potem się postawić, jak on przestanie na ciebie patrzeć i wtedy go od tyłu. Ale rzeczywiście mam taki polski odruch w sytuacjach konfliktowych, gdy jak narasta jakieś niebezpieczeństwo, to żeby się postawić, tak. Najpierw się próbujemy postawić.
A ty mówisz, trzeba się przyjrzeć i trzeba patrzeć. Na mnie patrzy prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden z okładki tygodnika Do Rzeczy, jak Waszyngton wykrwawia Rosję. Ukraińska armia z amerykańskim wsparciem. To jest okładkowy tytuł. Z czego ty się śmiejesz?
No śmieję się z takiego myślenia naiwnego w Europie. Warto, żeby dziennikarze, zanim napiszą taki duży nagłówek, poczytali też gazety od lewa do prawa i ze środka też amerykańskie, żeby się przyjrzeli temu, co się w Ameryce dzieje. I wtedy może nie mieliby takiego podejścia, że Ameryka kogoś wykrwawia. Ameryka w tej chwili sama siebie wykrwawia i to jest problem. Wybory cząstkowe są na jesieni, w tej chwili trwają prawybory i rozdawanie nowe kart. Ameryka kompletnie się nie ogląda na resztę świata akurat w tym momencie cyklu politycznego swojego, bo mają u siebie własne kontynentalne problemy. Więc tamte trochę...
To nie jest tak, że się nie ogląda. To nie jest tak, że się
jest
nie ogląda.
Jest dokładnie tak.
40, 40 miliardów dolarów zadeklarowanej pomocy. W sumie pomoc Ukrainie 60 miliardów. Wycieczka czy podróż Bidena do Japonii, Korei Południowej i w ogóle i do Australii szlakiem azjatyckim, więc ogląda się na to Ameryka, na to, co dzieje się na świecie.
No nie, właśnie kłopot jest taki, że jak w Ameryce mamy prawybory, to prezydent powinien się zajmować mocno sprawami amerykańskimi. Ta wycieczka, o której mówisz, no to niestety wizerunkowo duża porażka, bo a, niczego nie załatwił, b, nie wiemy po co jechał. Kiedy wyjeżdżał Trump, to ogłaszał, w jakim celu jedzie, w jakim celu kraj opuszcza. Trzeci punkt, tu zarzucają publicyści Bidenowi, że w bardzo złym momencie wyjechał, bo było kilka strzelanin w Ameryce i wtedy prezydent jest potrzebny na miejscu, żeby tam studzić nastroje albo żeby przytulić rodziny ofiar. To jest taki amerykański obyczaj, my możemy tego nie rozumieć. Natomiast Amerykanie tego wymagają od swojego prezydenta, którego traktują jak ojca narodu. Ojciec nie może być na wycieczce zagranicznej, a jeżeli jest, to zawraca samolot, natychmiast wraca do domu, gdy się coś tragicznego stało. A stało się kilka tragicznych rzeczy w Ameryce. Ojciec też nie opuszcza domu, kiedy w szpitalach umierają dzieci z powodu tego, że nie ma pokarmu dla niemowląt w Ameryce. To nie jest problem nowy, tylko to jest problem zarządzony spowodowany bałaganem w administracji amerykańskiej, bo to w lutym już było wiadomo, że największa fabryka pokarmu dla dzieci, tutaj kobiety piersią karmią mniej, na wsiach i konserwatywne owszem, natomiast większość populacji wybiera szybkie przejście z karmienia piersią na jakieś tam butelkowe. Ja się na tym słabo znam, ale co słyszałem od matek w telewizorze, no to było takie, że jak przeszłam na ten sztuczny pokarm dla dzieci, kupowany w sklepie, no to ja już sama przestaję produkować, bo jak nie ma poboru, to u kobiety się wyłącza fabryka mleka i nie mam wyjścia. I potem już muszę przez następne tam 2 lata karmić pokarmami kupowanymi. Nie ma, puste półki. To jest podstawowy, od tego się zaczynają wszystkie wiadomości w Ameryce. Albo od strzelaniny, jeżeli akurat dzisiaj czy wczoraj była, kiedy biały faszysta wpada do dzielnicy czarnej i po prostu kosi czarnych. Wybrał sobie, że czarnych będzie kosił. No to jest główny temat i lewica inaczej obserwuje ten temat, prawica inaczej, ale obie strony obserwują ten temat. A drugi temat to są puste półki z pokarmem dla dzieci. To nagle zaczęło demokratów też dotyczyć, bo oni też mają dzieci. Mają wielokrotnie mniej dzieci od republikanów, ale mają dzieci. I jak zaczynają do szpitala trafiać dzieci z powodu tego, że matka nie miała co dać. No wody nie możesz podać noworodkowi. Nie miała gdzie kupić. Objechała wszystkie sklepy. Są w tej chwili giełdy internetowe w Ameryce, gdzie matki poszukują pokarmu dla dzieci, bo masz dziecko, które musi jeść kilka razy dziennie z butelki, a nie masz tej butelki. Nie masz gdzie kupić pokarmu. To jest witalny problem i Ameryka przestała, populacja amerykańska się przyglądać Ukrainie i nagłówkom prasowym w Czechach na pewno się nie przyglądają. Być może w spokojnych czasach by patrzyli na to i się interesowali sprawą, ale teraz wyobraź sobie, że masz w domu noworodka, żona twoja karmi z butelki i ty masz pójść do sklepu kupić, a nie ma co kupić. I od wielu dni nie ma co kupić. Otóż w lutym z powodu podejrzenia, że jest jakieś zatrucie w maszynach, że jakaś tam bakteria się pojawiła, zamknięto ogromną fabrykę. I ślimaczyły się badania. Wyniki przyszły przez wczoraj, czy kiedy tam 2 dni temu, nie wiem, że no przebadali, okazało że co innego tam było zatrute, a nie ta fabryka, czyli można by ją otworzyć, mogłaby produkować już dawno temu, gdyby te badania administracja państwowa zrobiła szybciej. I administracja państwowa w lutym wiedziała, że ogromna fabryka dostarczająca ogromną większość pokarmów dla dzieci jest zamknięta i nie wiadomo jak długo. Bo jeżeli tam te bakterie w instalacji rzeczywiście byłyby, to już w lutym było jasne, że trzeba całe te maszyny rozebrać, oczyścić, całą fabrykę zdezynfekować, zanim się uruchomi produkcję. Czyli w lutym wiedzieli, że grozi im takie coś. I to jakoś słabo działali. Trzech chłopców wymienionych z imienia i nazwiska z różnych trzech agencji. Jak są trzy agencje do jednej roboty, wiadomo, że jest bałagan, bo każdy myśli, że ten drugi coś zrobi. I jeszcze konkurują ze sobą, która agencja lepsza, a która wyda mniej swoich pieniędzy na tę robotę, to może wy to zrobicie, a może wy to zrobicie. Nastąpił bałagan, nie ma jedzenia dla dzieci. To jest problem kolosalny w Ameryce. I jak oglądasz telewizję i puste półki, to mi się przypomina stan wojenny, gdzie półki są zapełniane octem. Tutaj nie zapełniają półek octem, tylko to są półki opisane. I przy kasie w Walmarcie widzę, że jeden klient może kupić 5 pokarmów dla dzieci, jeśli są, raz dziennie. I zaczynają notować i sprawdzać racjonowanie żywności dla noworodków. Oraz trafiają noworodki do szpitala z powodu tego, że matka nie miała co dać, jedzie do szpitala, bo jej dziecko z głodu umiera. To jest podstawowa sytuacja amerykańska i w takiej sytuacji ojciec narodu przekłada tę wizytę. Zawraca samolot z Japonii czy z Korei, wraca do kraju i zajmuje się w sposób pilny tym. Sprowadzenie za pomocą wojska dwóch transportów wojskowych żywności ze Szwajcarii, bo w Szwajcarii jest Nestle chyba i tam znaleźli jakieś zapasy Szwajcarom niepotrzebne. W tej chwili, kiedy półki już są puste, to jest za późno. Bo przy malutecku godziny się liczą. A samolot wojskowy, organizacja takiego transportu, pożyczanie z zagranicy żywności dla dzieci, dla narodu, który liczy 330 milionów ludzi, to nie jest taka operacja, że jeden czy dwa samoloty coś załatwią. Jedna Szwajcaria, że nagle dosypie na całą Amerykę. A to jest niecierpiący zwłoki. To nie można czekać 3 dni, bo dziecko umiera, bo nie masz pokarmu.
Czy była jedna taka fabryka w Stanach Zjednoczonych? Miała monopol na ten pokarm dla dzieci?
Była jedna niestety, bo żyjemy nie w kapitalizmie, tylko w wojnie korporacyjnej. I to jest na inną rozmowę. To jest przykład do tej innej rozmowy. W momencie, kiedy mamy ogromne korporacje, to kiedy coś się stanie, mamy ogromne problemy. Gdybyśmy mieli kapitalizm i rozproszone fabryki, gdyby ich było 300 w Ameryce, a nie stopniowe zawłaszczanie rynku przez korporacje i jakoś prawo monopolistyczne nie zostało odpalone i słabo zadziałało w wielu branżach, w branży elektronicznej, przy Twitterach, mamy do czynienia z monopolistami. No, tak się wyrodził kapitalizm w kierunku korporacyjnym i problem jest taki, że to nie jest jedyna fabryka. Ale mamy na przykład 4 tylko na całe Stany Zjednoczone. To jest bardzo niebezpieczne, bo wróg może rozwalić też taką fabrykę, żeby osłabić naród. Bo co robi wtedy ojciec rodziny? Zaczyna poszukiwać pokarmu dla dziecka, a nie łapać za karabin i bronić się przed wrogiem, który najechał Alaskę z Kamczatki. No więc to jest niebezpieczne na wielu poziomach, jeżeli ma się tylko 4 fabryki, które coś robią.
Dzień dobry, z Paragwaju sprowadzam yerbę. Yerba jest często z dodatkami, zioła paragwajskie. W odcinkach z Paragwaju nawet pokazywałem Państwu, jak się jujo przygotowuje, jujo. Oni tak mówią. No i sprzedaję też jujo osobno. To się nazywa Plan 30 Dias. Nie każdy zwraca na to uwagę, na moim sklepie plan na 30 dni, a nawet na 31. To pomaga schudnąć. Nie mówię, że gwarantuję, ale pomaga. I Agnieszka Rajczak mi napisała: mocne! Przez pierwszy tydzień niebezpiecznie się oddalać za bardzo od toalety. Tak mi napisała i napisała, że jeszcze działa jak szczota. Przypominam Państwu o tym, no bo za chwilę chcemy wyjść na plażę, a tutaj...
Ojej.
Wyglądamy tak, że nie chcemy wyjść na plażę. Plan na 30 dni Państwu pomoże. W tej chwili kosztuje 31 i nie będzie kosztował inaczej, bo to złotówka dziennie. Cejrowski.com, łamane przez sklep.
Mieliśmy taki sam kłopot jakiś czas temu, z pół roku temu, czy może nawet rok temu. Z okazji COVID-u był kłopot z fabrykami, które mięsem się zajmują, rzeźnie. Okazało się, że na całe Stany Zjednoczone jest 7 rzeźni, które dostarczają wszystkie kurczaki, wszystkie steki, wszystkie hamburgery. To zależą od 7 ogromnych kombinatów, które to produkują. To jest jak za czasów Stalina, gdzie były kombinaty. z Rosji Sowieckiej. Jak się kombinat zawali, to nagle się... Problem jest kolosalny, bo kombinat był kolosalny. Więc na twoje pytanie jedyna fabryka. No, jeżeli ona dostarcza 40% żywności dla dzieci, to nagle masz 40% za mało, a te drugie nie są w stanie nadrobić. Bo one wszystkie są ogromne. I ta, która przestała produkować, od lutego nie produkowała, to się można było administrację, Brandon mógł się zorientować dużo wcześniej i tym się powinien dawno zajmować. Nagle brakuje 40%. Fabryki w tej chwili nie mają zapasów. Ludzie sobie z tego nie zdają sprawy. Fabryki bardzo często nie mają też magazynów. To chyba w 80-tych latach albo 90-tych ktoś wpadł na pomysł, żeby w tych ogromnych fabrykach w Chinach oraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest troszkę droższa ziemia i ogólnie magazyn jest kosztownym przedsięwzięciem, żeby zrezygnować z magazynów, tylko żeby cokolwiek produkujemy, z taśmy produkcyjnej wjeżdżało prosto do kontenera. Czyli fabryka nie jest otoczona magazynami, gdzie składuje zapasy wyprodukowanych przedmiotów na sprzedaż. Tylko fabryka jest otoczona takimi rękawami, do których przyczepione są kontenery i tam już czeka ciężarówka. I do tego kontenera prosto z linii produkcyjnej wjeżdża towar. W ten sposób nie musimy mieć magazynu, który jest kosztowny, bo od razu pakujemy do kontenera prosto z linii produkcyjnej. No to w tej sytuacji fabryka żywności dla dzieci, jeżeli jest wielkim kombinatem i produkuje 40% wszystkich bobofrutów, czy jak to tam się nazywa, formula tutaj na to mówią, no jakieś tam sztuczne mleko dla dzieci, zastępujące mleko z piersi. Jeżeli ona nie ma żadnego magazynu, to znaczy, że nie ma żadnych zapasów. Czyli nie można z innych fabryk zacząć pożyczać, opróżnijcie swoje magazyny, zapełnijcie rynek, my uruchomimy tamtą upadłą, chwilowo zamkniętą fabrykę. No, to jest kłopot. I ten kłopotem od lutego powinny się zajmować trzy agencje. To się zajmowały w taki sposób, że przerzucali sobie piłeczkę. W tych trzech agencjach szefami, dwóch szefów to są ludzie, którzy byli szefami za Obamy. I przyszedł Biden na trzecią kadencję Obamy, wynajął ich ponownie, tych samych ludzi do tej samej roboty. No i rozkładają ręce, mówią, że to potrwa jeszcze kilka miesięcy. A ty masz noworodka w domu. To dla ciebie kilka miesięcy to jest wyrok śmierci. I wczoraj oglądać, patrzeć na to, jak ludzie noworodki przywożą do szpitala, bo może szpital ma jedzenie dla dzieci. To dziecko jest chore w jaki sposób? Tak jak w Etiopii, umiera z głodu. I przypomniałem mi się sceny z Etiopii, jak polscy lekarze bez granic jeździli do Etiopii, jak tam był głód. I co oni mieli tym dzieciom dawać? Oni tam płakali, no, a dzieci umierały z głodu i muchy po nich chodziły. No to w tej sytuacji w tej chwili Ameryka.
No to jeszcze raz się o ten kapitalizm zapytam, bo przecież nie tylko jest Ameryka, nie tylko jest Nestle, jest wiele fabryk na świecie. To jak czegoś brakuje w kapitalizmie jest tak, że natychmiast ten brak zostaje uzupełniony, bo to jest interes do zrobienia. Nie ma rzeczywiście tego towaru na całym świecie?
No tak było kiedyś, to co ty opowiadasz. Gdy nie było korporacji ogromnych, które maksymalizują zyski w związku z tym na przykład polikwidują magazyny przyfabryczne, nie pasów, tylko podpisują z innymi korporacjami umowy na stałe dostawy. Bo sklep też jest ogromną korporacją. Walmart i tam drugie Target czy coś tam, te wielkie stronki amerykańskie, które głównie handlowały tym towarem. To one też nie chcą mieć magazynów. I wszystko w komputerze jest pięknie policzone, żeby były stałe, płynne dostawy. Z linii produkcyjnej wjeżdża do kontenera, kontener jedzie natychmiast do wskazanego Walmartu, wyładowuje na półki tylko tyle, ile jest na dzisiaj, jutro i pojutrze potrzeba. W Walmartach też nie ma dużych magazynów, bo to zajmuje powierzchnię, bo to kosztuje, bo wymaga magazyniera, bo wymaga osobnych ludzi. Czyli towar jest dostarczany i sprzedawany na bieżąco. I w światowym kapitalizmie wszędzie w Afryce matki piersią karmią i tam nie ma takich fabryk, więc z Afryki nie pożyczysz. Z Afryki mocno rozmnażającej się. Natomiast w naszym życiu, w naszym systemie, w pierwszym świecie, no w Europie na przykład, coraz mniej się ludzie rozmnażają. W związku z tym coraz mniej było akurat tego towaru potrzebnego, a jednocześnie nie ma zapasów i nie ma magazynów. W związku z tym Ameryka nie ma od kogo. Jak populację obejrzysz Europy i Ameryki, w Ameryce 330 milionów ludzi, w Europie ile, nie wiem, z grubsza podobnie, no to od kogo masz pożyczyć, jak wszyscy produkują na bieżąco? I jeszcze w dodatku mają mało dzieci. Ameryka ma...
No, ale wiedząc o takim problemie, można karmić piersią. Obaj się nad tym specjalnie nie znamy, ale takie rozwiązanie naturalne całego problemu tak istnieje.
To i, jak ci się dziecko rodzi teraz, to kobieta może, oczywiście zaczyna karmić piersią od razu, jak się urodziło, i może utrzymać karmienie piersią. Proszę mnie nie łapać za słówka z telewizora, mam tę wiedzę, wczoraj słuchałem. Tam do drugiego roku życia. Pod warunkiem, że stale karmi. Ale niektóre matki tracą pokarm szybciej, z jakichś naturalnych powodów, im się gasi ta maszyna i muszą przejść na inne jedzenie dla dziecka, a inne matki sobie wybierały taki tryb, ponieważ sztuczne jedzenie w sklepie to jest dużo dne, bo mogę zostawić z kimś dziecko, mogę podgrzać buteleczkę, no nie muszę co dwie godziny być w domu, tylko mogę z maszyny. Jak już kobieta wyłączy tę maszynę, przestanie dawać dziecku pokarm z piersi, to pierś się wyłącza i nie produkuje więcej. Więc nie możesz teraz stwierdzić, aha, brakuje towaru na rynku, to znowu zacznę karmić piersią. No nie, to, ta maszyna się uruchamia po porodzie, kiedy dziecko zaczyna ssać. A gasi się, kiedy dziecko przestaje ssać. A może przestać z różnych powodów. Matka odstawiła od piersi i zaczęła dawać sztuczny pokarm. To ta naturalna fabryka się gasi i jej nie włączysz. Znamy się na tym słabo obaj, ale ja ci mówię, zapytaj żonę, nie włączysz z powrotem, jak już zgasło. Musisz urodzić kolejne dziecko, żeby ci się znowu włączyło. Więc nie da się takiej decyzji, nie da się takiego problemu załatwić w sposób, który poradziłeś, to niech matki znowu zaczną karmić piersią. Jak już przerwała, to już nie ma skąd wziąć. Są giełdy w internecie, kobiety błagają się nawzajem. W czarnych dzielnicach, gdzie jest bieda, szukają mamki. Mówią, czy która ma dziecko, w promieniu 20 mil ode mnie będę przyjeżdżała samochodem, zapłacę ci dowolne pieniądze, żebyś karmiła swoje i moje. I to jest problem, o którym administracja wiedziała w lutym, zamykając potężną fabrykę. Wiedziała, ale nie wiem co, nie rozumiała tego, jakie są konsekwencje z powodu zatrucia, podejrzenia o zatrucie maszyny jakimś tam sakiem, czym tam, no jakieś tam, tak jak lody czasami, fabryka lodów jest zamykana, bo jest jakieś tam bakterie coli czy coś. No to taki problem nastąpił. Może się zdarzyć. Zamknęli fabrykę i się ślimaczyło wszystko w administracji. A należało już wtedy od razu zmusić te inne fabryki, żeby zaczęły magazynować towar i produkować trochę więcej. Należało im, nie wiem, pożyczyć kontenery albo wybudować jakieś tymczasowe hale. Wojsko powinno przyjechać, albo należało odbierać od nich i składować w jakichś magazynach
to już
tych rządowych. No ale administracja Bidena nie zrobiła, tylko pojechał na wycieczkę do Korei i do
Japonii. To czy to jest wycieczka, czy nie jest to wycieczka, to za chwilę o tym porozmawiamy. Nie wiem, wjeżdżamy do starej Pragi w tej chwili. Nad Wełtawą jesteśmy, patrzymy na kolejną rzekę w czasie naszej podróży, na most Karola. Rzeczywiście jest pięknie, pogoda jest też taka bardzo sympatyczna, pewno 20 parę stopni, prawdziwa praska wiosna, choć nie kojarząca się z tą praską wiosną z 68 roku. Żeby ci udowodnić, że jesteśmy w Pradze, poprosimy teraz... Ale kierowcę, żebyśmy chwilę posłuchali praskiego radia. Może się to uda, może to się nie uda. O, poczekaj, jest. Louder. Właśnie, widzisz? O. Słyszysz, jaka wesoła jest melodia w czeskim radiu Fan. W tej chwili o godzinie 18.25. Słyszysz, redaktorze?
Słyszę. Jakbyś mnie zabrał do Pragi, to ja bym ci załatwił, żeby byłoby taniej w tej taksówce i by gadało śmiesznie przez radio, a nie śpiewało piosenkę.
To prawda, że ty potrafisz
to
wszystko
załatwić. To ja mam lepszą
załatwić,
piosenkę po angielsku.
I to ci zaproponuję właśnie. Załatw jakąś lepszą.
Mam lepszą i nawet jest a propos tego, co zupełnie przypadkiem zaczęliśmy mówić o tym, o tych brakach pokarmu dla dzieci, że rząd zaczął reagować przedwczoraj i mam piosenkę It's a little too late. Czyli no troszkę za późno. Troszkę za późno.
Kupujcie w sklepie, żeby przeżył kanał. Cejrowski.com / sklep